Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Moim gościem jest Piotr Konieczny z serwisu niebezpiecznik.pl, ekspert od cyberbezpieczeństwa, czyli od bezpieczeństwa w sieci.
To ja, dzień dobry.
Złoty 99 zabrakło mi do paczki, właśnie dostałem SMS-a. Poratuje pan, kierowniku?
To dużo, bo zazwyczaj te SMS-y mają złoty 23.
Ale wiedzieli, że jestem bogaty, dlatego złoty 90.
Najwyraźniej i takie same zdanie mają też o reszcie Polaków, bo te SMS-y są rozsyłane masowo. Dostaje je chyba każdy, albo jeśli jeszcze nie dostał każdy z naszych słuchaczy, to za chwilę dostanie.
No i tam jest taki link, jak się palec omsknie, to człowiek w to kliknie.
Jak kliknie, to jeszcze nic złego się nie zdarzy, ale potem, jeśli uzupełni formularze mówiące o tym, że to jest twój bank, musisz się zalogować, żeby zrobić tą dopłatę, to niestety straci pieniądze.
Czyli kamień z serca, jeżeli ktoś przez przypadek albo po pijaku kliknął w to, to spokojnie jeszcze nie musi emigrować.
Czy nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że należy klikać w takie linki?
Broń Boże, nie klikamy. W ogóle nie klikamy w nic, co wydaje nam się podejrzane.
A co jest podejrzane?
Nie wiem, właśnie na przykład mail o SMS o treści masz maila.
SMS-em o mailu? No tak, to byłoby podejrzane.
A ja dostawałem ostatnio takie, że mam dziwnego maila, no i, i jest link do tego rzekomego maila. Nie wiem, co tam jest w środku, nie sprawdzałem.
To, co jest bardzo ważne w tego typu atakach, to to, żeby za każdym razem uzmysłowić sobie, że jeśli dochodzi do płatności w internecie, my mamy za coś zapłacić, bo taka dopłata do paczki kiedyś być może faktycznie się zdarzy, to musimy pamiętać o tym, aby sprawdzić, czy logujemy się do naszego banku na stronie naszego banku. To jest ta jedna rzecz, o której niestety wszyscy zapominają.
Jeszcze raz, czyli co tutaj jest najbardziej niebezpieczne? Na czym tu polega przekręt?
Tu przekręt polega na tym, że my Polacy kupujemy dużo w internecie.
My ludzie, myślę.
My ludzie, tak. I jak kupujemy dużo w internecie, to czekamy na przesyłki. Pewnie teraz ci, którzy nas słuchają, też czekają na jakąś przesyłkę.
Tak.
I jak do nich 5 minut po złożeniu zamówienia przyjdzie taki SMS, to on staje się wiarygodny, bo oni zakładają, że dotyczy to tej przesyłki.
Pan podobno kiedyś kupował bilety lotnicze w podobny sposób.
Tak, kupowałem i przez chwilę myślałem, że mail, który do mnie przyszedł, a który był fałszywy, i dotyczył zwrotu za rzekomo odwołany lot, to jest mail związany z moim połączeniem. A nie był. Ale nie dałem się nabrać. Ale w ostatniej chwili.
No właśnie, co jeśli ktoś się da nabrać, jeśli ktoś kliknie? Albo na przykład mamy te telefony z dziwnych miejsc. Dzwonią do nas z Fidżi. Dzwonią do nas z no, bardzo egzotycznych miejsc. Czasami nawet nie słyszeliśmy, że istnieją.
To już jest trochę inny przekręt, jak to nazywamy. Bardziej chodzi o to, że oni nie tyle dzwonią, co próbują dzwonić,
tak,
bo oni się od razu rozłączają po to, żebyśmy właśnie mieli połączenie nieodebrane.
A gdybyśmy, nie daj Boże, zdążyli odebrać, to jeszcze nic się nie stanie.
Nic nie stanie. Prawdopodobnie niczego nie usłyszymy, tylko jakieś miłe pikanie albo niemiłe pikanie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy oddzwonili i wtedy nas to kosztuje 7, czasem 19 nawet złotych, z czego pewien procent ma ten oszust, który wykonuje połączenia.
Czyli na wszelki wypadek nie oddzwaniamy pod te dziwne numery z jakiegoś końca świata.
W ogóle zapomnijmy o telefonach. Co to za technologia w ogóle dzisiaj, telefony?
A, to przepraszam bardzo. To ja jestem w takim razie z poprzedniego stulecia. Myśmy się bardzo ucieszyli, wie pan, w XX wieku, że są telefony.
No tak, ale dzisiaj już jesteśmy zinformatyzowani.
Jesteście zinformatyzowani, dobrze.
Zinformatyzowani.
Macie inne przestępstwo. U nas, proszę pana, jak były telefony stacjonarne, to nikt nie wydzwonił i nie mówił, że jest z policji i że trzeba na konto natychmiast wejść. A teraz słyszę, że nie tylko emeryci biedni padają ofiarą przez metody na policjanta, ale również znani aktorzy. Tylko że oni wpadli dlatego, że też pewna aktorka podobno 500 000 przesłała, więc to poważne pieniądze, proszę państwa. Dlatego, że ktoś im mówił, że w trakcie rozmowy mogą się uwiarygodnić i rzekomo wybrać numer policji.
No niestety, nowe technologie mają to do siebie, że są nowe i nie dla wszystkich znane, a to oznacza, że nie każdy potrafi się tym posługiwać. Ja powiem szczerze, na tych technologiach się znam, ale wiem, że wiele osób się nie zna. Natomiast ja nie znam się na samochodach. Myślę, że jakbym pojechał do warsztatu samochodowego i ktoś by mi powiedział, że naprawy wymaga nakrętka C50 pod korkiem jakimś tam, to bym powiedział, dobrze, a ile to będzie kosztowało, i bym zapłacił. I to jest właśnie ten mechanizm, który wykorzystują różnego rodzaju oszuści.
Dobrze, ale panie Piotrze, to mamy bankowość internetową. Każdy prawie ma już bankowość internetową w telefonie, w komputerze, gdzieś. No co zrobić, by tutaj się nie dać nabrać, by nas nie okradli?
Myślę, że najprościej zalecić każdemu korzystanie z aplikacji mobilnej swojego banku. Zainstalować taką aplikację, jeśli jeszcze nie mamy. Jeśli mamy zrobić przelew, róbmy to z tej aplikacji. to jest wbrew pozorom bezpieczniejsze i prostsze dla wielu osób niż wpisywanie z palca adresu na komputerze, czy ewentualnie za każdym razem weryfikowania tego, czy jesteśmy na dobrej stronie. Bo tego ludzie nie będą robić, chociaż będą wiedzieli, że muszą to robić. Po prostu jesteśmy zbyt leniwi.
No dobrze, czyli musimy na swojej stronie naszego banku wiedzieć, że po pierwsze to jest nasz bank. Jeśli mam pieniądze tam w Pekao S.A., no to idę do Pekao S.A. Jak mam w Santanderze i tak dalej, tak?
Dokładnie,
muszę wejść
tak.
na aplikację najlepiej albo z tej strony i dokładnie tam, a nie jakieś takie, co mnie przekierują, tak?
No lepiej nie, bo nigdy nie mamy pewności, czy przyszedł do nas bank. Zwłaszcza, że musimy sobie uświadomić, i to jest super istotne, że maila można wysłać jako bank i on będzie bardzo wiarygodny, będzie idealny. Zadzwonić do nas można z numeru telefonu banku dokładnie tego samego.
No właśnie,
i to będzie super
wiarygodne. Pan mi zaproponował, że pan zaraz do mnie zadzwoni z numeru dowolnego w sieci. Trochę mnie pan przeraził. Jest pan hakerem po prostu.
No nie, nie jestem hakerem, ale wiem o tym, że można tego typu połączenia podrabiać i tak naprawdę każdy może to robić, trzeba tylko skorzystać z odpowiednich narzędzi. To jest pewna niedogodność czy niedojrzałość technologii, z których korzystamy.
Mówi pan, że bardzo wielu z nas robi zakupy przez internet. Rzeczywiście robimy zakupy przez internet, no i niektórzy na przykład kupują w takich miejscach jak Allegro, czy na Amazonie, czy gdzieś tam. W każdym razie mają swój jakiś stały sklep i zostawiają tam dane swojej karty. No, żeby było prościej, żeby za każdym razem nie wstukiwać tych długich rzędów cyfr, imienia, nazwiska i adresu. Czy to jest bezpieczne?
To jest najbezpieczniejsza forma płatności, płatność kartą. Paradoksalnie, bo nam się wydaje, że nie jest. A dlaczego? Dlatego, że transakcje kartowe są dodatkowo ubezpieczone tak zwanym chargebackiem, czyli zapamiętajcie państwo, jeśli kiedyś dojdzie do wyłudzenia pieniędzy, albo
z karty,
albo nawet jeśli kupimy pokój w hotelu, który miał mieć widok na morze, a ma widok na śmietnik, czyli usługa nie jest tą, za którą zapłaciliśmy, ale kartą, to możemy reklamować taką transakcję. Trzeba zadzwonić do banku i poprosić o formularz chargeback, wtedy mamy więcej praw jako konsument. To nie jest standardowa reklamacja, to jest reklamacja, która wpływa do wydawców kart płatniczych.
Jak to się jeszcze raz nazywa?
Chargeback, no z angielska.
Od angielskiego charge, czyli zcharge'ować kogoś.
Ale back, czyli,
i back, czyli
oddaj mi to moje zcharge'owanie. Mm-hmm.
No dobrze, czyli kartą jest bezpieczniej niż na przykład czym, niż blikiem?
Tak, właśnie dlatego, że pod kątem ochrony konsumenta jest tutaj ta dodatkowa wartość związana z tym, że część transakcji, które będą fałszywe, oszukańcze, my jesteśmy w stanie no niejako odwrócić czy odzyskać za nie pieniądze. W przypadku blika, super wygodnej, prostej płatności i szybkiej płatności, no niestety takiej możliwości nie mamy.
Proszę państwa, co to jest spoofing, co to jest phishing i inne takie, które na nas czyhają. O tym wszystkim, no jak gdzieżby inaczej, jak nie w internecie, w Radiu RMF 24 oraz w interi.pl. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. No właśnie, spoofing, dobrze mówię?
Tak, spoofing.
No właśnie, spoofing, co to?
Spoofing to jest nazwa na atak, który polega na skradzeniu czyjejś tożsamości.
Na kradzieży
tożsamości. Prościej. Tak. Albo osoby, albo firmy, ale to nie tylko musi być, czy może być adres e-mail, to może być również numer telefonu. Czyli ja podszywam się pod kogoś i z
czyli wysyłam
tej osoby wysyłam
do na przykład pańskiej żony SMS-a albo na przykład maila z pańskiego rzekomo konta.
Tak, proszę pozdrowić.
Dobrze. Ja akurat tego nie zrobię, bo nie umiem. Ale znów, po co się to robi?
No, żeby stworzyć takie mylne wrażenie, że jesteśmy tą osobą, która dla ofiary jest istotna i możemy teraz ofiarę na przykład przekonać do czegoś. Bardzo często jest to wykorzystywane w atakach, kiedy pod prezesa, menadżera podszywają się przestępcy, a następnie któremuś z szeregowych pracowników mówią: tu prezes, zrób taki, wypłać pieniądze z naszej firmowej kasy albo zrób coś, przekaż mi informacje, dane. Jest to po prostu kradzież informacji albo częściej w takim, można powiedzieć, społeczeństwie niefirmowym, czyli normalnych obywatelach, tak, nie w korpo. Jest to sytuacja, w której przestępcy poszukują pieniędzy.
No dobrze, ale tak się zastanawiam, drapię się w głowę, no bo jak ja dostaję dziwnego maila, no to on mnie może na przykład oburzyć, tak? Znany polityk dostał obraźliwego maila, gdzie go tam zwyzywano od osoby publicznej. No i on pomyślał, że co, że ktoś go oszukał, albo że rzeczywiście tam nadawca zwariował. Jak możemy to weryfikować? Zadzwonić do kogoś z awanturą? Dlaczego mnie wyzywasz?
Mhm. te możliwości weryfikacji my jako normalni ludzie mamy bardzo ograniczone. Możemy zajrzeć tak zwane szczegóły maila, ale ja nawet nie będę w to wchodził, bo tego informatycy często nie są w stanie zrobić poprawnie. Zaufajmy systemom antyspamowym. Bardzo wiele systemów antyspamowych poprawnie zakwalifikuje taką wiadomość, wrzuć ją do spamu. Czyli jeśli coś jest w spamie, co jest złe,
no, ale nie wie pan, ja dostaję w spamie mnóstwo informacji, które nie są złe. Nie wiedzieć, czemu system antyspamowy uważa, że to
jest... Czy pan zagląda do katalogu ze spamem?
Tak.
Ha, niesamowite.
Zaglądam, ale nie otwieram tego, tylko szukam, bo tam czasami są informacje. Proszę pana, do mnie piszą ludzie, którzy nigdy w życiu mnie nie poznali, bo na przykład piszą coś o winie. No jak ktoś ma w tytule tam te informacje i widzę, że to wygląda wiarygodnie, to tak, to sobie to sprawdzam. Ale jak mam 1000 informacji, które obiecują mi, że mi coś tanio sprzedadzą, albo hi, I need a contact, albo coś takiego, nie, no to sobie odpuszczam. Aż tak głupi to nie jestem.
Czyli drogie wina, które wpadną do spamu, będą już w zakresie zainteresowania.
Nie wina, tylko jeśli ktoś do mnie pisze, jest z imienia i nazwiska i, nie wiem, nawiązuje choćby w mailu do mojego ostatniego felietonu, to nie wygląda jak spam. Proszę, znaczy akurat tu jestem dość bezpieczny. Ja bardziej się boję, wie pan, tych wszystkich internetowych historii, tych wszystkich zakupów. Bo pan mówi, że bezpiecznie jest zostawić tam dane, ale czego na przykład w takim razie bezwzględnie nie można podawać w sieci?
W zasadzie podawać można wszystko, tylko trzeba mieć świadomość, że cokolwiek podamy w internecie, nawet jeśli to jest w prywatnej rozmowie albo przekazane tylko jednemu podmiotowi, jutro może być publicznie dostępne. Niestety, na skutek błędów pracowników poszczególnych firm, serwisów, dane wyciekają. Na skutek ataków przestępców dane są wykradane i również publikowane w internecie.
Ale jak ktoś do mnie dzwoni, na przykład mówi się, dzień dobry, jestem z pańskiego banku. W jakim banku? Przepraszam, weryfikacja, panie Piotrze, w jakim banku pan ma konto?
No to jest chyba słaby początek rozmowy i każdemu powinna się żaróweczka zaświecić. Natomiast przestępcy dzisiaj są zdecydowanie lepsi. Oni powiedzą,
czyli... Już wiedzą, w jakim banku.
Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, imię i nazwisko. Widzę, że ma pan tutaj dziwną, podejrzaną transakcję. Pan może nie wierzyć, że ja dzwonię z banku, ale ja się przed panem uwierzytelnie. Mam pana PESEL, mam pana adres, mam pana ostatnie 4 cyfry karty płatniczej. Dzwonię z numeru banku. Proszę wejść na stronę banku, sprawdzić numer, jaki jest na zakładce kontakt, porównać z tym, z którego ja dzwonię. I ludzie są kupieni. No nie myślę, że faktycznie dzwoni pracownik banku. Zwłaszcza, że ta rozmowa jest tak chaotyczna, jak na infoliniach
banku.
No
wiadomo, poza tym złapał nas nie wtedy, kiedy akurat oczekiwaliśmy na telefon z banku, tylko kiedy, nie wiem, jedziemy, idziemy, szukamy, robimy 1000 innych rzeczy, prawda?
Dokładnie tak. I pan redaktor na koncie pewnie ma bardzo dużo.
Oj, miliardy, proszę
właśnie,
pana.
Więc pan się może nie przejmie takim niewielkim przelewem, który wyszedł na kilkaset złotych, ale proszę mi wierzyć, bo rozmawiam z ofiarami kilkadziesiąt razy tygodniowo, tego dokładnie przekrętu.
Córka właśnie moja 500 zł ostatnio straciła. Dla niej to było akurat wszystko, co miała na koncie.
No właśnie. A sporo osób też myśli, a mnie to nie dotyczy, bo ja na koncie nic nie mam. To nie jest prawda, dlatego że jeśli przestępcy uzyskają dostęp do naszego konta, to zrobią nam debet, wezmą kredyt. Banki jakoś chętnie te kredyty dają nawet tym, którzy nic
jeszcze
na koncie
raz,
nie mają.
Czyli dobrze, no ale dzwoni ktoś taki i mówi, już ja wiem, że okej, on dzwoni z mojego banku.
On się wyświetli na telefonie.
No tak,
jako
ale
bank.
Zwłaszcza, że wie pan, akurat jeśli o mnie chodzi, to mi się tak średnio co pół roku zmienia tak zwany opiekun konta. Mamy bardzo rzadki kontakt ze sobą, tak mniej więcej
czy,
raz na
czy pan redaktor
roku?
Ma wpisany numer do swojego banku na infolinię. I właśnie tak to się pojawi na telefonie. To robi takie wrażenie psychologicznie na osobach,
nie, to
że
mnie nie robi wrażenia, bo bank jak do mnie dzwoni taki anonimowy, to znaczy, że chce mi wcisnąć jakąś lokatę albo jakiś kredyt. To ja to tam się tym nie przejmuję. Natomiast jeśli by się pojawił na przykład z imienia i nazwiska mój opiekun konta, a to przepraszam.
To znaczy, że pan jest w drugiej grupie do ataku, a ta druga grupa jest robiona w taki sposób. Zadzwoni do pana ktoś z numeru jakiegoś warszawskiego, nieznanego panu, i powie dzień dobry.
Pana Sebastiana nie ma, ja jestem panem Michałem.
Nie, to będzie tak. Dzwonię z BIK-u. Pańska pożyczka została zagwarantowana, proszę się nie przejmować, nic się nie dzieje, tylko jaka brakuje
pożyczka?
Nam... No jak to jaka pożyczka? Bo ja tutaj mam wniosek, czyli... To jak to nie pan wnioskował, ojejku, to chyba przestępcy są na pana rachunku i wnioskowali o pożyczkę. To musimy szybko zareagować. Proszę mi powiedzieć, w jakim koncie ma pan, w jakim banku ma pan konto. Ja już kontaktuję się z Działem Bezpieczeństwa, za chwilę zadzwoni do pana ktoś. Proszę się też nie przejmować, jeśli on zadzwoni z numeru komórkowego, bo to jest specjalna jednostka. Dzwonię też na policję, bo musimy to zgłosić. jest pan złapany.
No to nie, no to miły człowiek, jak to dobrze, że pan do mnie zadzwonił.
Tak.
Panie Piotrze, jak to dobrze, że pan do mnie dzwoni. Dobrze, jak wygląda dalej ta rozmowa?
Ta rozmowa wygląda dalej tak, że rozłączamy się. Pan redaktor jest przerażony.
Jestem przerażony, tak.
Tak.
Już
i
wiem,
za chwilę,
że chcą mi zajmować pieniądze.
Za chwilę dzwoni pracownik banku, ten, który normalnie dzwonił pół roku temu i od tego zaczynał rozmowę, ale teraz już jest wprowadzony przez fałszywego pracownika Biura Informacji Kredytowej, pod którego też się podszyto. Przestępcy naprawdę są sprytni.
Dobra, i dzwoni do mnie taki gość i co on mówi?
I on mówi, no dzwonię w nawiązaniu do tego, że pana dane zostały wyłudzone. Musimy zamknąć panu rachunek, zabezpieczyć go i to jest, wiem, że niekomfortowe, ale jest pan cudownym klientem, dlatego ja specjalnie dla pana przygotuję taki rachunek techniczny, na który przelejemy wszystkie środki po to, żeby je zabezpieczyć, żeby pan mógł sobie z tych środków korzystać, no bo ten rachunek jest teraz przedmiotem postępowania.
Czyli, proszę państwa, właśnie tak te aktorki wpadły. Czyli to jest taki numer. Proszę pana, proszę państwa, państwa rachunek jest, został zaatakowany, ale nie obawiajcie się, my nad tym pracujemy, musimy to tylko przelać na inne konto.
Nie. To jest właśnie kluczowe. Przelać na inne konto, to tak nam się kojarzy, że musieliby od nas wyłudzić jakieś dane, później coś zrobić na naszym koncie. Nie, my się okradamy sami jako ofiary, bo oni mówią, pan teraz pójdzie do najbliższego bankomatu, pan wypłaci te środki, a później pan pójdzie do najbliższego
Płatomatu.
Ja panu sprawdzę, gdzie on jest. Proszę się nie rozłączać. Nie możemy się rozłączać, bo tutaj wszystko pilnujemy, w razie czego będziemy reagować.
Się rozłączę, to jeszcze,
to jeszcze
pomyśleć.
Ci przyjdzie do głowy, że zadzwonisz gdzieś, tak? I oni właśnie są tego świadomi, dlatego trzymają tą rozmowę. Ludzie wypłacają pieniądze, a później wpłacają na rachunek techniczny. I tu myślę, że pan redaktor dokładnie wie, co to jest za rachunek techniczny.
Rachunek techniczny jest to rachunek technika, który właśnie siedzi na Bahama i popija drinka.
No, mniej więcej tak. Generalnie nie jest to rachunek techniczny, który należy do tej osoby.
Tak.
I co bank ma powiedzieć?
Nie, no dobrze, no bank już w tej sytuacji nie może zrobić nic, bo przyszedłem, wypłaciłem, mogę sobie zrobić, co chcę.
Z urządzeń, z których korzystałem zawsze, wszystko wygląda wiarygodnie.
No tak, a poza tym, na przykład, gdyby to było nie za dużo pieniędzy, to byłoby mi wstyd pójść i powiedzieć, że jestem debilem.
Jakby
to było nie za dużo pieniędzy, podkreślam. Jak dużo, to bym przełknął wstyd.
Podoba mi się, jak pan myśli, ale aczkolwiek jest tutaj taki problem, że rzeczywiście sporo osób, zwłaszcza można powiedzieć wysoko postawionych, osób z wykształceniem prawniczym, bardzo często znam dużo takich przypadków, kiedy się dadzą zrobić, no to właśnie dochodzą do wniosku, że lepiej tego nie zgłaszać, nie nagłaśniać, właśnie żeby nie utracić reputacji.
No tak, bo co za kretyn, dał się złapać metodą.
O nie, ja tego tak nie lubię. Nie lubię nazywania ofiar kretynami.
Nie, ja wiem, że nie. Przepraszam, to nie o to chodzi. Tylko ludzie mogą sobie o mnie pomyśleć, Boże, taki mądrala.
Właśnie, i tu musimy zrobić bardzo dużo, żeby ludzie tak nie myśleli. Bo ten problem, szanowni państwo, dotyczy każdego. Młodego, starszego, siwego, łysego, kobiety, mężczyzny, nawet ludzi związanych z bezpieczeństwem. Mam kolegów, którzy dali się podejść. Nie w tym skamie, ale w innym skamie.
Przepraszam, nie w tym czym?
Skamie. Skam to jest określenie na tego typu internetowe oszustwa.
Aha. No właśnie.
Ale właśnie, jak dzwoni taki pracownik banku i mówi takim językiem, to też tak myślimy, że kurde, chyba się zna.
Chyba się znamy, jak pan do mnie mówił. A co to jest phishing właśnie?
A phishing to jest wyłudzanie danych. Czyli ja poproszę o na przykład login do konta, hasło do konta na stronie, która wygląda jak faktycznie jest logowana.
A właśnie, dzwoni do mnie klient z banku, rzekomo już wiem, że tam, że z banku, że wyświetla się, że bank, albo mówi, że jest z banku, a ja czasami już nie sprawdzę. I o co on mnie może poprosić, co mu mogę dać, a czego mu w żadnym razie dać nie powinienem, jeśli nie wiem, z kim rozmawiam.
Chciał pan kiedyś, panie redaktorze, rzucić słuchawką?
W kogo?
W kogokolwiek, rozłączyć się.
Ale wie pan, teraz już nie ma takich słuchawek. Nawet my, proszę pana, z XX wieku mamy już komórki, więc nie rzucam telefonem.
To ja bym jednak zachęcał wszystkich, którzy kiedyś chcieli się tak dramatycznie rozłączyć,
żeby się od razu rozłączyć.
Tak, dzwoni do nas ktoś z banku, z policji, z BIK-u, rozłączmy się. I teraz uwaga, ważna rzecz. Sami zadzwońmy do tej instytucji, która do nas dzwoniła i zapytajmy się, miałem połączenie z banku, czy rzeczywiście jest jakiś problem z moim rachunkiem, o co chodziło? Teraz mamy pewność, gdzie dzwonimy.
Jeszcze raz, to powiedzmy to jeszcze raz, bo to padło bardzo ważne moim zdaniem ostrzeżenie. Proszę państwa, dzwoni do was ktoś, podając się za policję, za bank,
za BIK,
za instytucję finansową jakąś, i wy nie wiecie, co się dzieje. To pierwsze, co robimy, się rozłączamy i sami dzwonimy. Ale nie na ten numer, który do nas zadzwonił.
Nie na ten numer, chociaż nawet jak on był podrobiony, podspufowany, bo znamy już to słowo, to wtedy zadzwonimy się do tej prawdziwej instytucji. Lepiej nie ryzykować. Wejść sobie na przykład gdzieś na internet, wpisać numer telefonu do BIK-u czy do swojego banku, wyszukać i tam zadzwonić.
To ja teraz zrobię telefon do przyjaciela, czyli spytam moich znajomych, którzy siedzą w studiu. Macie jeszcze jakieś ważne pytanie, bo tam kręcicie głowami. Widzi pan, bardzo trafne pytanie. Nasza królowa Instagramu zadaje pytanie, a co zrobić, żeby czyjeś zdjęcia z telefonu nie wypłynęły do internetu?
No nie mieć ich na telefonie.
Nie mieć ich na telefonie, nie, ale to jest słabe, bo
wiem, że to nie wchodzi w grę.
Ludzie nie mają już aparatów fotograficznych, tylko mają telefony.
Tak, no jeśli mamy jakieś wstydliwe zdjęcia, prywatne zdjęcia, których nie chcemy.
Nie muszą być wstydliwe, ale takie wie pan.
Ale tak jak spojrzałem na królową Instagramu, to mi się wydawało, że chyba o takie zdjęcia chodzi.
Grubo, będzie się pan musiał tłumaczyć po tej rozmowie. Ale dobrze, no przypuśćmy, ja nie mam żadnych wstydliwych zdjęć. Wie pan, one byłyby raczej komiczne niż zawstydzę, niż pikantne. No ale na przykład nie chciałbym, mówię teraz zupełnie poważnie, żeby zdjęcia moich dzieci, mojej rodziny znalazły się w sieci. Ale one są w moim telefonie i ktoś mógł je, nie wiem, przejąć.
Użyjmy słowa mógłby.
Mógłby.
Niekoniecznie już to zrobił. No. Niestety to jest prawda i słuszna obawa. A wszystko, co mamy na telefonie, musimy sobie z tego zdać sprawę. No, to nie jest...
Co pan ma na telefonie?
Mam bardzo dużo rzeczy, a te rzeczy, które mam przez chwilę i nie chciałbym ich mieć, to je później kasuję.
Panie Piotrze, ma pan zdjęcia?
Mam zdjęcia, nawet dużo, tysiące zdjęć.
Z żony, nie wiem, czy pan ma dzieci, ale jakieś prywatne zdjęcia
Pomidor.
Też pan ma. No, ale ma pan zdjęcia prywatne?
Mam zdjęcia prywatne.
Dobrze. Ma pan aplikację swojego banku?
Mam.
I nie boi się pan, że tam zaraz ktoś panu tam, nie wiem, podejrzy, skakuje?
Z telefonu? Nie. Zabezpieczam mój telefon.
A jak pan
tyle,
płaci?
Na
przykład przychodzi tutaj pan Kanapka i trzeba mu zapłacić tam, nie wiem, 10 zł. No, można wyjąć...
Panu Kanapce to w gotówce.
Ale wie pan, że...
Żeby mnie nie profilował i reklam mi później nie wysyłał po numerze karty. Ale już zupełnie poważnie. Jeśli chodzi o takie płatności na co dzień, nie udawajmy. Większość Polaków płaci kartą płatniczą zbliżeniowo, zwłaszcza po ostatnich dwóch
Albo
latach.
Albo z telefonu, tak.
Dokładnie. Zepnijmy nasze karty, skonfigurujmy je pod telefonem. Google Pay, Apple Pay, to są w zasadzie dwa systemy, z których się korzysta, i płaćmy telefonem. Jak zgubimy telefon,
tak,
on jest zablokowany. Nawet tym PIN-em raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie zawsze przestępca to, złodziej to sprawdzi, ale nikt nie zapłaci naszą kartą podpiętą pod telefon. Jak zgubimy portfel z kartą, no to tutaj już jest możliwość zapłacenia tą kartą czy zbliżeniowo, czy przepisania jej numeru do internetu, jeśli nie mieliśmy ustawionych limitów na transakcje internetowe i wyczyszczenia konta do zera. Więc zachęcam wszystkich, żeby przede wszystkim ustawili sobie limity na płatności, na transakcje kartowe.
Ale limity, proszę pana, powodują, że to jest jakieś upiorne, no bo raz w życiu...
Bo pan redaktor dużo wydaje.
Nie, właśnie nie, to nie o to chodzi. Tylko wie pan co, jak pan ma raz w życiu transakcję większą, nie wiem, postanowił pan z okazji rocznicy ślubu kupić żonie pierścionek z brylantem. I pan sobie ustawił...
Mówiłem, że pan redaktor dużo wydaje.
Proszę pana, nie wiem, czy pan... Moja żona uważa zapewne, że za mało.
Tu się zgodzimy.
Natomiast, nie, no mówiąc poważnie, wie pan, ludzie sobie nie ustawiają... Ja na przykład, ja jestem wrogiem limitów, bo ja bym chciał nie mieć limitów.
A ja jestem zwolennikiem i pana przekonam do tych limitów.
Nie przekona mnie pan.
Myślę, że przekonam.
No dobrze.
Czy wolałby pan mieć raz w życiu, albo co roku, w zależności od rocznicy, tą niedogodność zmiany limitu, czy wolałby pan mieć stracone wszystkie oszczędności z kont?
Głupie pytanie.
Nie.
Oczywiście, że wolę mieć stracone oszczędności.
No to przekonałem.
Bardzo panu dziękuję, Piotr Konieczny. Bardzo niebezpiecznik ten człowiek, ale nie straszył nas pan.
Nie za bardzo, ale jeśli mogę się pożegnać jedną prośbą do wszystkich,
tak,
to jeszcze chciałbym...
Przepraszam bardzo, proszę do narodu.
Drodzy wszyscy, chciałbym do was zaapelować jako do narodu, abyście zwrócili uwagę na to, czy przypadkiem nie korzystacie z jednego hasła w więcej niż jednym miejscu. Bo to też przestępcom bardzo ułatwia życie. Wasze dane wyciekną, już wyciekły. I każdy może poznać to jedno wasze hasło, a później tym jednym hasłem spróbować dostać się do innych waszych kont. Złączyliście je.
Nawet jeśli to jest trudne hasło?
Nawet jeśli to jest trudne hasło, bo to nie jest nasza wina. Nie od nas ono wyciekło. Ono wyciekło wprost z usługi, w której mieliśmy konto, gdzie to hasło podaliśmy. Także korzystamy z różnych haseł w różnych miejscach.
Bardzo panu dziękuję.
Proszę bardzo.
Piotr Konieczny był naszym gościem. Do widzenia.